A w studiu Radia Wnet pani Teresa Bochwic, dziennikarka, wykładowca akademicki i członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dzień dobry państwu.
Wspominamy od kilku dni zmarłego Jana Olszewskiego. Jan Olszewski a media, to jest chyba dość ciekawa sprawa, bo chyba trudno znaleźć człowieka, którego obraz w mediach był tak bardzo zafałszowany albo przemilczany, jak były premier.
No, to zależy w których mediach i kiedy, prawda? Jan Olszewski był również sam dziennikarzem przez jakiś czas, co dzisiaj mu się zarzuca jako tą plamę na życiorysie. Był mianowicie reportażystą po prostu. W 1956 roku zaczął pisywać w Po Prostu i tam razem z bardzo nieodpowiednimi osobami, których nazwiska nie wymienię, może pan będzie chciał wymienić, pisywał reportaże z Polski. To trwało dosyć krótko, zresztą Po Prostu zostało bardzo szybko zamknięte po przyjściu Gomułki do władzy już i takim ugruntowaniu swojej władzy. Także skończyła się ta kariera.
Ale dlaczego właśnie miała być to plama na życiorysie? No to Po Prostu to był taki przez chwilę odrobinę oddech wolnej prasy w czasie tego przełomu październikowego, dość szybko zwinięty przez władzę, ale no to była przecież ta gazeta, gdzie po raz pierwszy ktoś w PRL-u napisał, że należy potraktować ludzi z Armii Krajowej jako pełnoprawnych obywateli.
Tak. I to był właśnie, to było pismo nie ZMS-u, to się wtedy nazywało ZMP. ZMP, które było pismem no, całkowicie podporządkowanym cenzurze, natomiast w pewnym okresie, tym właśnie październikowym, stanowiło taką na ówczesną miarę platformę wolności względnej. Ja mówiąc o plamie na życiorysie, mówię oczywiście ironicznie, ponieważ tam pisał Waler Namiotkiewicz, który był potem sekretarzem Władysława Gomułki.
No tam zdaje się Jerzy Urban też się przewinął.
I właśnie też młody wówczas, właściwie rówieśnik Jana Olszewskiego, to byli dobrzy autorzy. Nie można powiedzieć, że oni byli złymi autorami. Oni odkrywali Polskę. Odkrywali Polskę. Jan Olszewski często wspominał rozmaite reportaże właśnie po zwiedzaniu różnych miejsc w Polsce, po tym jak widział to, co się dzieje i jak ludzie żyli wtedy, prawda? Co doprowadziło do przewrotu październikowego, prawda? Który wprawdzie był częściowo sterowany przez no, takich, co chcieli tego przewrotu dokonać, ale przecież społeczeństwo wzięło w tym szeroki udział.
Pani tutaj na swoim blogu, na platformie nasze-blogi.pl, to jest przy portalu Niezależna, przypomniała taką ciekawą historię, która też gdzieś tam w mediach, jak się pisze o Janie Olszewskim, się przewija, mianowicie Jan Olszewski a masoneria.
No tak. To jest dość skomplikowana historia, więc ja dlatego zacytowałam tutaj na portalu Nasze Blogi obszerny dosyć fragment książki Wywiadu rzeki z Janem Olszewskim, autorstwa Ewy Polak-Pałkiewicz, gdzie sam Jan Olszewski dokładnie wyjaśnia, jak to było z wejściem do masonerii. Mówiąc w największym skrócie, masoneria ta powstała w 1961 roku mniej więcej. Znaczy to był proces, prawda, który trochę trwał. Miała oblicze niemal prawdziwe. Okazało się później, że niektóre osoby były rzeczywiście prędzej czy później, niektórzy 20 lat później wstąpili do masonerii prawdziwej. Niemniej ona była używana jako przykrywka do działalności konspiracyjnej i publicznej też, można powiedzieć, w ówczesnym sensie tego słowa. To znaczy, żeby była jakaś możliwość spotykania się, obradowania, rozmawiania na różne tematy po zamknięciu klubu Krzywego Koła w lutym 1962 roku. Władze zamknęły klub Krzywego Koła, który kilka lat wcześniej, zaraz po 1956 roku, też wymknął się władzy z rąk i został, jak to wtedy, jak piszą w tych wszystkich opracowaniach esbeckich, które mam, czytałam obszernie z IPN-u, wymknął się władzy z rąk i tam pewna grupa przejęła władzę. To byli ludzie przeważnie bardzo dobrze wykształceni, którzy mieli za sobą doświadczenie albo Powstania Warszawskiego, albo walki w AK, którzy potem w latach stalinowskich niekiedy siedzieli w więzieniu, niekiedy niektórzy nie, ale którzy chcieli po prostu Polskę wyzwolić spod panującego ucisku i zmodernizować ją, a także wprowadzić jakieś nowe, ożywcze prądy do myślenia. Tak wyglądał Klub Krzywego Koła do 61-62 roku, kiedy właśnie już tak denerwował władzę, że został zamknięty. I grupa ludzi, która była wtedy w zarządzie Klubu Krzywego Koła lub należeli do jego wiodących umysłów, zorganizowali taką właśnie niby masonerię, w której mogli kontynuować swoją działalność. I władze, no, na celu to wszystko miało to, żeby władze uznały, że starsi panowie, bo to panowie się już wtedy czuli starsi, chociaż byli pewnie po 30 lub coś takiego, że władze uznają, że to po prostu jest taka zabawa jakaś w masonerii. Oczywiście będą to mieli na oku, ale to pozwalało na przykład się zbierać i wygłaszać odczyty, bo przecież wszystko było zabronione w PRL-u, prawda? Był zakaz zgromadzeń, pomimo że w Konstytucji oczywiście była wolność zgromadzeń. Swój taki szczytowy wyraz znalazło to w stanie wojennym, kiedy nie wolno było się zebrać w 3 osoby na ulicy. Jeżeli się 3 osoby niedobrze wyglądające, na przykład młodzi ludzie z plecakami, zebrały się na ulicy, podchodził milicjant albo ktoś cywilny i prosił, żeby się rozejść. Ale wtedy w latach początkowych 60. jeszcze aż tak nie było. Można było się zebrać i właśnie udawać, że się jest masonerem. Jak powiedziałam, niektóre z tych osób rzeczywiście, jak się zdaje, lub też z moich informacji wynika, że wstąpiły do masonerii, ale dużo później, prawdziwej. Więc to była taka instytucja, w której właściwie nikt nie był masonem, oprócz kilku osób, które udawały skutecznie masonów jeszcze od czasów Piłsudskiego. O, tak bym to najkrócej określiła.
Ciekawa historia. Niezależnie od tego, kto był, a kto nie był masonem, to te kręgi Klub Krzywego Koła, Jan Józef Lipski, no to byli ludzie, którzy nic wspólnego z żadną prawicą nie mieli. Jan Olszewski chyba też genetycznie z żadną prawicą nie miał nic wspólnego.
No tak, ale prawica to jest chyba takie pojęcie, które w ogóle funkcjonuje dopiero od najwyżej 30 lat. Ja pamiętam, jak dużo było dyskusji na początku lat 90. i ludzie, którzy nie chcieli mieć związków z lewicą komunistyczną czy postkomunistyczną, określali się jako centroprawica, ponieważ nie byli pewnie w żadnym stopniu prawicą, może w sensie niepodległościowym, prawda, że byli przywiązani do idei niepodległego państwa. I ja myślę, że w ogóle to właśnie jest taka pewna nowość, ta prawica. To było dla odróżnienia się od lewicy postkomunistycznej. Pamiętajmy, że pojęcie lewicy w odniesieniu do komunistów wprowadził Adam Michnik książką Kościół, Lewica, Dialog. No i wtedy właśnie to agentura radziecka, sowiecka, którą była cała władza komunistyczna i cały ten krąg, prawda, no bo to nie tylko władza, to parę milionów ludzi oczywiście w tym uczestniczyło, ona po prostu zyskała szlachetne miano lewicy, a samo słowo lewica przestało być szlachetne. Na pewno Jan Olszewski był starego typu piłsudczykowskiego socjalistą, prawda, jego wuj zginął na stokach Cytadeli, powieszony przez carat za właśnie, no to jest takie pytanie, Stefan Okrzeja, jako 18-letni chłopiec. To pytanie, czy bardziej lewicą był Waryński czy Dzierżyński, prawda, no może najbardziej właśnie był Piłsudski, o. Ale to są już bardzo stare pojęcia, które teraz zmieniają się zupełnie.
Ale przy tej okazji możemy je sobie przypomnieć, to rozejście się Jana Olszewskiego z tymi środowiskami, którym przecież z tych wszystkich ludzi, którym jakoś tam byli bliski, których bronił w sądach, których znał, z tym środowiskiem, które tworzyło później Gazetę Wyborczą Unię Wolności. Ono nastąpiło na jakim gruncie? Czy to po prostu był sprzeciw wobec Okrągłego Stołu, czy to chodziło o lustrację i dekomunizację?
Ja myślę, że chyba jakoś chodziło najbardziej o lustrację. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób było niestety zaangażowanych we współpracę, przy czym ja nawet rozumiem w wielu przypadkach. Rzeczywiście prawdą jest, że trzeba bardzo indywidualnie rozpatrywać te przypadki współpracy takiej czy innej, bo łatwo dosyć się dzisiaj stawia zarzut, no rozmaitego rodzaju zarzuty, że a dlaczego się tam ktoś nie sprzeciwiał, a dlaczego ktoś tam na coś poszedł, prawda? Ludziom się na pewno często zdawało, że no nie ma innego wyjścia, na przykład, żeby jednak Polska coś zyskała. Część osób myślę, że miało bardzo paradoksalnie szlachetne pobudki wzmacniane przez zdyscyplinowaną i taką wyraźnie ukierunkowaną pracę tych, którzy ich werbowali. I myślę, że nawet tacy, którzy wcale nie współpracowali, byli po prostu świadomi tego, że sporo osób jest zaangażowanych. Na pewno chcieli uniknąć ujawnienia tego. Być może jednak lepszym wyjściem było takie, no, postawienie tego jasno w pewnym momencie. To zresztą by uwolniło wiele osób od późniejszego szantażu, który przypuszczam, że mógł nastąpić.
A jeśli chodzi o ten obraz medialny Jana Olszewskiego, o ten wiersz Szymborskiej, który wtedy przyporządkowano tam w tym słynnym wydaniu Gazety Wyborczej jego portretowi?
No cóż, no to już były konsekwencje tego, prawda? Konsekwencje, żeby, znaczy taka włączyła się propaganda, którą dzisiaj nazywamy przemysłem pogardy, to co było w stosunku do Lecha Kaczyńskiego stosowane. I to tak już szło. Wtedy zresztą prasa była właściwie wyłącznie jednostronna, prawda? Był tygodnik Solidarność, który bardzo niezwykle spadł jego nakład. Był Korwin-Mikkego, ten Najwyższy Czas. Zresztą Najwyższy Czas akurat, zdaje się, był jedynym pismem, które opublikowało od razu tą tak zwaną listę Macierewicza. Czyli listę osób znajdujących się w archiwach MSW. To popularnie nazywanych agentami, ale wiadomo, że byli tam różni.
No właśnie, już chyba dzisiaj nie pamiętam tych czasów w Polsce. Mało kto pamięta takiej strasznej jednorodności medialnej, tej potęgi Gazety Wyborczej, która właściwie narzucała całkowicie to, co się mówiło.
Ona miała po prostu no, taką jednocześnie wielkie zaufanie publiczności, prawda? Bo przecież była Gazetą Solidarności, tak się wydawało, prawda? Sama tam pracowałam przez 3-4 miesiące na początku. Właściwie można powiedzieć, że prawie wszyscy, którzy działali w podziemiu, przynajmniej w Warszawie, jakoś się przewinęli przez Gazetę Wyborczą lub jej okolice. Miała wielki autorytet i miała niesłychane też zainteresowanie w sferach tych postkomunistycznych. Pamiętam, że kiedyś byłam wezwana jako świadek na milicję, to jeszcze wtedy była milicja, nie policja. I tam na korytarzu siedziałam, czekając na swoją kolejkę i milicjanci biegali z Gazetą Wyborczą w ręku i pokazywali sobie, że tutaj coś wydrukowali, gdzie to właśnie tutaj trzeba natychmiast podjąć śledztwo i tak dalej. Także to było wręcz rozbrajające tutaj działanie. Dzisiaj wiele gazet chciałoby mieć taki wpływ na publiczność czytającą, jak wtedy Gazeta Wyborcza.
Dzisiaj chyba raczej telewizje mają taki wpływ, albo już coraz bardziej internet.
Ale telewizja też była jedna, państwowa i tak w niej gadało, prawda? Według jeszcze starych wzorów, więc to nie miało takiego wpływu.
A propos telewizji państwowej, redaktor naczelny Newsweeka, pan Tomasz Lis, wezwał do narodowego bojkotu TVP. Jednym z przejawów tego bojkotu miał być niepłacenie abonamentu.
No cóż, ten Nie wiem, jak to skomentować naprawdę. No, abonament płacił bardzo mało osób i stosunkowo niewielki procent tych, którzy są zobowiązani do tego. Ogromna liczba osób jest zwolniona z abonamentu. Jest tam chyba ze 30, może w tej chwili trochę mniej punktów, prawda, tacy, owacy, tam renciści jakiegoś po osiągnięciu wieku i tak dalej. Także osoby niepełnosprawne różnego rodzaju, więc bardzo dużo ludzi ma prawo nie płacić. Reszta powinna płacić, ponieważ to jest po prostu taka jakby danina ogólnopaństwowa jako no, taka pomoc każdego obywatela wypłacana za to, że w ogóle jest sygnał, że się buduje rozmaite nadajniki, że to przecież dotyczy nie tylko telewizji publicznej. Mało osób myśli o tym, że dotyczy to również radia publicznego, które ma swoich przecież kilkanaście ośrodków regionalnych, ma ogromną rolę odgrywa w całej Polsce.
A jak
natomiast
pan...
jeżeli chodzi o telewizję, no zawsze ona podlega krytyce i zawsze jest coraz gorzej, odkąd sięgnę pamięcią. Natomiast myślę, że no, bywa różnie, a poza tym wszystko można poprawić, prawda?
A jak pani przyjmuje te zarzuty, że telewizja publiczna jest niezwykle upartyjniona, że jest tubą partii rządzącej, że jest zbyt jednostronna?
Nie przyjmuję jednostronność, ponieważ są monitoringi i jest ona ogromnie wielostronna. Natomiast no, w sytuacji, kiedy na przykład jedna duża partia bojkotuje, no to wtedy oczywiście zaczyna być znacznie bardziej jednostronna. Natomiast powiedziałabym, że niebywale przez poprzednie 3 lata czy 2,5 roku była ta wielostronność dochowywana. Także odnosiło się czasem wrażenie nawet, że jest nadal to, co było przedtem, zdecydowany przechył na rzecz kręgów dziś opozycyjnych. One miały wtedy całkowity głos niemal. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy na przykład była rozmowa, mówię o czasach przed dojściem PiS-u do władzy, bywała rozmowa z kilkoma osobami, które nie miały nic wspólnego z PiS-em i potem nadawano 20 sekund wypowiedzi któregoś z posłów PiS-u, nagranych, wyciętych. Więc no, było z tym bardzo, bardzo niedobrze. Jeżeli przyjmujemy, że głos przedstawicieli 30% czy 40% ludności ma jakiś walor, prawda? Że ma ta opcja no, również prawo do wypowiadania się. Natomiast myślę, że są oczywiście rzeczy, które warto by poprawić. Myślę, że jest za mało informacji trochę o pracach rządu czy parlamentu i takiej zwyczajnej informacji i prezydenta. I to jest bardzo trudne dziennikarsko, to rozumiem doskonale. Mam wrażenie, że trochę telewizja ulega tak zwanej bieżączce. Że tak coś ciągle coś się dzieje i nie ma czasu na to, żeby... To znaczy, takie programy są, ale one gdzieś tam są bardziej w gorszych godzinach, czy tak, że niektóre warto byłoby bardziej wyeksponować, może jako informacyjne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Skończyliśmy diagnozą telewizji publicznej. Pani Teresa Bochwit, dziennikarka, wykładowca akademicki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Proszę Państwa, jest godzina 8.38, za chwilę 8.40, no to teraz coś nam zagra, a co? A my dzwonimy do Krakowa, tam jest pan profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, wróciły te wszystkie stare historie z lat 90. z początków III RP, kiedy tak żegnamy Jana Olszewskiego, no i jest to pytanie i o tą postać, ale i też o korzenie naszej dzisiejszej rzeczywistości.
Rzeczywiście myślę, że wróciła tamta noc 4 czerwca 92 roku jako w pewnym sensie prolog i epilog. Epilog oczywiście PRL-u, bo jego siły ujawniły wtedy swoją wciąż aktualną moc w III RP i prolog tego, co trwa w jakimś sensie do dzisiaj. Prolog nowej metody, można tak powiedzieć, uprawiania polityki. Ja nazywam to emokracją, to znaczy mobilizacją emocji, które mają zastąpić rzeczywistość. Te emocje to strach, który miał swoje korzenie w autentycznym strachu agentów przed lustracją, ale strach, który udało się mediom, absolutnie wtedy dominującym, nie było żadnej konkurencji, przerzucić dość skutecznie na prawie całe społeczeństwo, na dużą jego część i wywołać wrażenie, że oto mamy do czynienia z próbą steroryzowania społeczeństwa przez grupę szaleńców w imię obłąkańczej ideologii, w imię nienawiści, której poświęciła swój wiersz Wisława Szymborska, opublikowany wtedy właśnie specjalnie w Gazecie Wyborczej, by emocje, które targały tymi, którzy obalili ten rząd, przypisać właśnie zwolennikom obalonego rządu, tym, którzy chcieli zmienić Polskę, wyprowadzić ją z cienia służb PRL-u. I to odwrócenie znaczeń, to rozhuśtanie emocji, to odcięcie niejako odbiorców tych komunikatów nadawanych przez monopolistyczne media od rzeczywistości, od prawdy, no okazało się wtedy po raz pierwszy tak skutecznym zabiegiem, a dzisiaj widzimy, jak udało się przez kolejnych 20 parę lat wykształcić grupę ludzi, którzy nie wyłączają TVN24, co prawda ta telewizja dopiero się pojawiła kilka lat później, ale uformowani byli wcześniej właśnie przez telewizję Drawicza, Dworaka, Miaska, Juliusza Brauna, telewizję, która nadawała wciąż ten sam komunikat, którego wspólny mianownik właściwie jest, można powiedzieć, jeden. My i tylko my mamy prawo do zarządzania waszymi emocjami. I to jakby uzależnia tych, którzy znaleźli się w kręgu oddziaływania tego komunikatu. Raz słyszą, że Wałęsa jest bohaterem, tak jak było 4 czerwca 92 roku. To znów słyszą, że Wałęsa zachowuje się jak kurtyzana antyeuropejskiej polityki. Tak było w 2009 roku, kiedy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Stasiński tak określił Wałęsę, kiedy ten wystąpił na kongresie antyeuropejskim Declana Ganleya. Potem znów Wałęsa jest bohaterem bez skazy, tak jak teraz właśnie oświadczył to na swoim Twitterze, że pozwie IPN w sprawie swojej rzekomej współpracy z bezpieką. No, mimo że są absolutnie twarde dowody w tej sprawie, takie media potężne dzisiaj i nie nadające z Polski jak Onet, właściwie tworzą wrażenie, że nigdy nikt poważny nie uważał, że Lech Wałęsa kiedykolwiek współpracował z bezpieką. Można takie rzeczy mówić, prawda? Można taką nierzeczywistość kreować i robi się to na masową skalę. I dla ludzi zamkniętych w bańce tej nierzeczywistości od lat właściwie to jest jedyna pseudo-rzeczywistość, z której nie chcą wyjść i w której wciąż żyją tymi właśnie emocjami, jakie nadawcy tych właśnie stacji medialnych kreują z dnia na dzień. To właśnie ma swoje korzenie, to ma swój początek w tamtym momencie, w 4 czerwca 92. I myślę, że propozycja nowego ruchu pana przewodniczącego Donalda Tuska, ruchu, w którym na pewno znajdzie się także pan prezydent Lech Wałęsa. Ta propozycja, by nazwać go imieniem 4 czerwca, jest w istocie bardzo dobrą propozycją. Dobry patronat, można powiedzieć, właściwy dzień został wybrany na patronowanie temu ruchowi. 4 czerwca oczywiście 92 roku.
Czy sądzi pan, skoro już tutaj padło nazwisko pana przewodniczącego Tuska, że jego powrót do krajowej polityki jest rzeczywiście możliwy? Bo tak dotąd te powroty tych takich dawnych polityków w polskiej polityce za bardzo się nie udawały.
No, widać, że pan przewodniczący Donald Tusk spalił za sobą zupełnie mosty w polityce europejskiej. Jego nienawistne tweety, no bo tylko tak można określić sformułowanie, które wzburzyło, naprawdę wzburzyło, wystarczy sięgnąć do mediów angielskich, trochę inaczej funkcjonujących, przynajmniej części z nich, niż w Polsce media, o których mówiłem przed chwilą, żeby zorientować się, no, jak świadomie wywołał Donald Tusk no, masową niechęć nie do siebie tylko, ale do Unii Europejskiej, z którą jest kojarzony i przez którą jest postrzegany w Anglii, tak jak my postrzegamy przez Fransa Timmermansa Unię Europejską w Polsce. To jest człowiek, który jest w dużym stopniu uważany przez wiele milionów ludzi, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale patrzących z boku niejako w Unii Europejskiej, uważany za jednego z odpowiedzialnych za Brexit, za ten pokaz arogancji, buty, który sprawia, że Brexit zdecydowany przez obywateli brytyjskich może okazać się no właśnie najbardziej brutalnym doświadczeniem w dotychczasowej historii i Unii Europejskiej i można powiedzieć jakby lekcją udzieloną przez tę arogancką klasę niewybieranych przez nikogo urzędników Unii Europejskiej dla obywateli, mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej. Spróbujecie wyjść, spróbujecie zdecydować sami o swoim losie, to pokażemy wam, co możemy z wami robić. To właśnie pokazuje dzisiaj Donald Tusk i nie sądzę, żeby po zmianie Parlamentu Europejskiego, po zmianie sił w tym układzie ogólnoeuropejskim było miejsce na szczytach, na świeczniku polityki europejskiej dla takich ludzi jak Donald Tusk. Stąd próba, jak sądzę, próba powrotu do Polski. Próba, która niekoniecznie musi zakończyć się powodzeniem. Oczywiście Donald Tusk może trafić tam, gdzie jest jego miejsce, to znaczy do politycznego limbo, do takiego specyficznego miejsca, którego w żadnym razie nie nazwałbym jak on piekłem, ale do takiego miejsca, w którym już nie ma żadnego, no, można tak powiedzieć, żadnej przestrzeni dla kariery, dla dyktowania, dla manipulowania milionom ludzi, co mają w danym dniu myśleć i kogo nienawidzieć.
Niezależnie od tego, jak potoczą się losy samego Tuska, to ten podział, który powoduje, że duża część Polaków jest podatna na każdy możliwy rodzaj propagandy i na to właśnie odwracanie znaczeń, o którym pan profesor przed chwilą mówił, on cały czas istnieje.
Nie, oczywiście dla mieszkańców swojej bańki, że tak powiem, tej, która zaczęła się tak efektownie tworzyć 4 czerwca 1992 roku, Donald Tusk pozostaje bohaterem. No, nawet spojrzałem na przegląd prasy w telewizji TVN. Okazuje się, że prasa światowa chwali Donalda Tuska za jego tweet, a właściwie jeżeli pojawiają się głosy krytyczne, lekkie głosy krytyczne w prasie światowej po tym stwierdzeniu o piekle jako miejscu dla zwolenników Brexitu, to ta krytyka polega na tym, że Donald Tusk może zbyt łagodnie się wypowiedział, że trzeba było ostrzej, prawda, zaatakować. No, ja oglądam, czasem zaglądam wieczorem na telewizję BBC, Sky, no tam komentarze były trochę inne, mówiąc delikatnie, ale to w ogóle nie dociera do TVN-u, w ogóle w najmniejszym stopniu nie dociera do odbiorców tej telewizji, a więc tam Donald Tusk rzeczywiście może mieć swoje miejsce i na to liczy właśnie, że ta jego pancerna bańka stworzona przez wspomniane telewizje, przez wspomnianą prasę będzie dość skuteczna w izolowaniu od rzeczywistości i w kumulowaniu tych nienawistnych emocji, w kumulowaniu emocji przeciwko tym, którzy są w rzeczywistości, którzy widzą, że coś zmieniło jednak 500+, że coś zmieniło dodanie wolnej niedzieli w handlu, także w kształcie, no powiedziałbym, moralnym naszej przyszłości, że coś zmieniło znakomity obraz, naprawdę znakomity obraz naszej gospodarki ostatnich paru lat. Otóż mieszkańcy tej bańki pancernej, o której w tej chwili mówimy, nie przyjmują tych argumentów z rzeczywistości. Jeśli uda się ich utrzymać skutecznie, uda się utrzymać te nienawistne emocje, że jeśli wygra PiS, no to będzie koniec świata i dlatego trzeba zmobilizować się tak, żeby wyjść z własnej skóry, żeby tylko nie dopuścić do tego zwycięstwa PiS-u, a my pozostaniemy chłodni emocjonalnie, wystudzeni, wycofani w defensywie, tak jak to jest w tej chwili, no to kto wie, no może uda się wtedy ten powrót, może uda się zwycięstwo skumulowanych emocji. Mówię o tym dlatego z pełnym przekonaniem, bo przecież niedawno opublikowane zostały wyniki badania przez centrum funkcjonujące na Uniwersytecie Warszawskim, centrum zajmujące się właśnie zagadnieniami takich emocji, postaw obywatelskich. I w Radiu Tok FM omówiono krótko nawet wynik tego badania. Zdawkowo sięgnąłem troszkę dokładniej do jego rezultatów. Otóż wynika z tego badania coś bardzo ciekawego. Zwolennicy dzisiejszych partii opozycyjnych nienawidzą, żywią po prostu negatywne emocje, jak to jest określone, z bez porównania większą siłą zwolenników partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, niż odwrotnie. To znaczy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości emocje negatywne, nienawiść jest obecna w bez porównania mniejszym stopniu niż wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Wiosny i tak dalej. Myślę, że to są bardzo ciekawe dane, choć jednocześnie bardzo przygnębiające, bo pokazujące, jak udało się rzeczywiście skumulować tę nienawiść, te złe emocje, zwłaszcza po jednej stronie konfliktu. Strasznie trudne zadanie stoi przed naszą wspólnotą polityczną, jak wrócić tych ludzi, naszych często przecież przyjaciół, niestety czasem często byłych przyjaciół, naszych współrodaków, naszych członków rodzin, którzy odeszli zamknięci w tej bańce z rzeczywistości do świata nienawistnych urojeń TVN-u, nienawistnych urojeń Gazety Wyborczej, nienawistnych urojeń Tomasza Lisa i kilku innych wykonawców tego projektu, słusznie nazywanego dzisiaj projektem 4 czerwca.
Nie mamy wpływu zapewne na wykonawców projektu 4 czerwca. Pytanie, czy polityka rządu dobrej zmiany przyczynia się do tego, żeby te podziały jakoś zasklepić, zlikwidować, zniwelować?
No tutaj właśnie ujawnia się cała diabelska pułapka zastawiona przez tę sytuację. Z jednej strony bowiem tak, PiS powinien starać się zasypywać te podziały, starać się trzymać rzeczywistości, mówić o niej, a nie o nierzeczywistości, nie odwoływać się do emocji, tylko do prawdy. Do prawdy o tym, co udało się zrobić w ciągu 3 lat dla społeczeństwa i o tym, co udało się, czego nie udało się zrobić w ciągu poprzednich 8 lat rządów partii Platforma Obywatelska i PSL. To odwołanie do rzeczywistości jest w istocie najwłaściwszym sposobem funkcjonowania demokracji. No tak powinniśmy wybierać, porównywać, co zrobili jedni, którzy kandydują, co zrobili drudzy, którzy kandydują i na podstawie naszego doświadczenia, naszej pamięci, a nie emocji tylko i wyłącznie wytworzonych przez media, powinniśmy w jakiś sposób dokonać wyboru. Otóż dobrze by było, gdyby PiS próbował pozostać na tej płaszczyźnie, a jednocześnie widać, że pozostanie na tej płaszczyźnie rzeczywistości nie wystarczy, żeby zmobilizować swój elektorat. Już nie mówię nawet o tym, żeby dotrzeć do drugiej części elektoratu. Widać, że po prostu nie tylko w Polsce, ale we współczesnym świecie zjawisko, które nazywam emokracją, czyli zastąpienie demokracji, w której jest jeszcze jakieś odwołanie do rzeczywistości, emocjami, i to właściwie niemal wyłącznie negatywnymi emocjami do drugiej strony, okazuje się najskuteczniejszym sposobem mobilizacji elektoratu. I tu właśnie jest ta strasznie trudna do rozwiązania łamigłówka dla PiS-u. Jak pozostać przy rzeczywistości, jak próbować odbudowywać wspólnotę ludzi, którzy zamieszkują rzeczywistość Polski współczesnej, i jednocześnie jak nie przegrać wyborów, w którym nie rzeczywistość, ale emocje okazują się szczególnie ważne dla ostatecznego sukcesu. To jest szalenie trudne zadanie.
I to jest ten dylemat na miarę nadchodzącego roku. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka w NET.